czwarty dogmat maryjny, który omawiamy w naszej wieczornej refleksji, został ogłoszony w naszych czasach. Być może starsze siostry pamiętają dzień 1 listopada 1950 roku, kiedy papież Pius XII, bullą munificentissimus Deus, ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Treść tego dogmatu dobrze oddają słowa prefacji mszalnej na uroczystość wniebowzięcia. Są tam takie zdania: ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Treścią tego dogmatu jest prawda, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Tak jak grób Chrystusa pozostał pusty, tak nie ma grobu Maryi. Jej grób, jeżeli jest, ma tylko charakter symboliczny. Zresztą jest problem, gdzie ten grób Maryi jest. Jedni twierdzą, że jej wniebowzięcie nastąpiło w Efezie. Prawosławni mówią na górze Athos. Góra Athos jest poświęcona czci Matki Bożej i żadna istota żeńska tam stopy postawić nie może, nawet zwierzę płci żeńskiej. Na górze Athos nie ma samic żadnych, no chyba że ptak przyleci, no to już trudno. Jeszcze inni w Jerozolimie, w kościele benedyktynów, w klasztorze benedyktynów pokazują i twierdzą, że to jest tu miejsce, z którego Maryja została wzięta do nieba. W każdym razie jest to przedmiotem wiary, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. To jest konsekwencja dogmatu niepokalanego poczęcia i dogmatu Bożego macierzyństwa. Przy czym interpretacja tego dogmatu różni się. W Kościele Wschodnim mówi się raczej o zaśnięciu Najświętszej Maryi Panny. W Kościele Zachodnim mówi się o wniebowzięciu bezpośrednio po śmierci. Według Kościoła Wschodniego Maryja nie umarła, lecz zasnęła. Kościół Zachodni raczej skłania się ku koncepcji, że Maryja zmarła i została wzięta do nieba. Jakiekolwiek byłyby interpretacje teologiczne, czy to tak zwanych immortalistów, jak to w Kościele Wschodnim, czy mortalistów, że Maryja umarła, nie zmienia to faktu, że została wyniesiona do chwały nieba. I z tej prawdy dogmatycznej płynie dla nas wiele cennych inspiracji dla życia duchowego. Przede wszystkim wskazałbym tutaj na trzy. Pierwsza to wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny wskazuje na eschatyczną czy eschatologiczną perspektywę współczesnej duchowości, którą w ramach tych naszych rekolekcji starałem się rozwinąć. Ta eschatologiczna perspektywa współczesnej duchowości zasługuje na podkreślenie szczególnie w kontekście nasilających się różnych duchowości redukcjonistycznych czy naturalistycznych. Na przykład niepokojąca jest przewaga psychologii w duchowości. I siostry często poddają się różnym takim trendom, które preferują bardziej psychologię niż łaskę. Zamiast kierownictwa duchowego oferuje się psychoterapię, gdzie nie ma miejsca na współpracę z łaską Bożą, lecz jest tylko miejsce na oddziaływanie, odpowiednie sterowanie psychiką. Albo też traktowanie duchowości jako sposobu na zapewnienie dobrego samopoczucia i życiowego komfortu. Coraz bardziej w duchowości nasilają się tendencje ekologistyczne. Jest na przykład taki nurt, tylko wspomnę o nim, Matthew Foxa, ex-dominikanina amerykańskiego, który lansuje tak zwaną duchowość stworzenia. Według tej duchowości stworzenia też odpowiada jej tak zwana duchowość holistyczna, czyli całościowo ujmująca człowieka. Według tych dwóch nurtów alternatywnych duchowości celem życia duchowego nie jest zjednoczenie z Bogiem, jakim cieszy się Maria w niebo wzięta, ale dopasowanie się do naturalnego rytmu stworzenia. Duchowość to jest po to, żebyśmy byli w rytmie stworzenia, abyśmy powrócili do początku, do harmonii, jaka była w raju, a to, co zburzyło tę harmonię rajską, to właśnie tak zwana idea upadku odkupienia, jak mówi Matthew Fox. Czyli tym, co zburzyło harmonię przyrody, harmonię człowieka z przyrodą, to jest Chrystus, Jego krzyż i Jego zasady. Zapomnijmy więc o Chrystusie, wróćmy do pierwotnego stworzenia w raju, a wszystko będzie dobrze. Więc to są tego typu nurty w duchowości, bardzo mocne, zwłaszcza na Zachodzie. A zatem źródłem duchowej przemiany w tym nurcie alternatywnym nie jest misterium paschalne Chrystusa, nie zmartwychwstanie, ale siły witalne wpisane w biologię i fizjologię, także w seksualność człowieka, które, jak się twierdzi, zostały zapomniane albo stłumione na skutek oddziaływania kulturowego. I problemy człowieka współczesnego polegają na tym, że kultura stłumiła w nim naturę. A więc jeżeli chcemy osiągnąć pełnię duchowego rozwoju, trzeba przejść od kultury do natury. Czyli, drogie siostry, z powrotem na drzewa. Rozumiemy więc, że w tym kontekście dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przywraca nam równowagę, pokazuje nam właściwą perspektywę życia duchowego, a więc nie cofanie się w swoim rozwoju, ale osiąganie pełni w Chrystusie, a w tę pełnię uobecnia wniebowzięta Najświętsza Maryja Panna. Druga implikacja płynąca z tego dogmatu dla naszego życia duchowego to ta mianowicie, że duchowość chrześcijańska, której Maryja jest pełnią, uosobieniem, jest duchowością humanistyczną. Maryja z duszą i ciałem, z całym swoim człowieczeństwem dostąpiła chwały nieba. A więc wszystko to, co jest w człowieku, jest prawdziwe i piękne, o ile zostało poddane działaniu Ducha Świętego. Chrześcijańska duchowość jest w istocie humanistyczna, humanizująca, uczłowieczająca. I na to wskazuje piękno Maryi Wniebowziętej. I trzecia kwestia. Dogmat wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wskazuje na eklezjalny charakter życia duchowego. Liturgia i powszechne nauczanie Kościoła, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, w chwale Maryi Wniebowziętej widzi spełnienie Kościoła pielgrzymującego. Maryja jest uosobieniem Kościoła, który jest w drodze. Ona jest tym znakiem nadziei dla Kościoła. Tam z nieba jest matką Kościoła, jest naszą orędowniczką, opiekunką, pośredniczką, ale nade wszystko jest modelem Kościoła spełnionego w życiu wiecznym. Oznacza to, że życie duchowe każdego i każdej z nas nie jest sprawą indywidualną, ale jak to mówiłem w poprzedniej konferencji, żyjemy we wspólnocie Kościoła. Jesteśmy zespołem naczyń połączonych, że świętość każdej i każdego z nas jest odpowiedzialnością za świętość innych. Nikt z nas do nieba nie idzie w pojedynkę, ale idziemy jako wspólnota, zapatrzeni wszyscy we wzór Maryi. W tym sensie Maryja jest tym modelem Kościoła spełnionego, powtórzmy to raz jeszcze. Wyraz temu dają starożytni pisarze kościelni w takim haśle, które na nowo w polskiej teologii, w polskim duszpasterstwie, któremu na nowo ksiądz sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki nadał wymowę, to hasło Ecclesia Mater, Mater Ecclesiae. Kościół jest matką, o ile wpatrzony jest w matkę Kościoła, o ile wpatrzony jest w Maryję w niebo wziętą. Ona, wyniesiona do chwały nieba, jest znakiem, jest obrazem tego, czym jest Kościół, jako wspólnota wierzących i podejmujących trud życia duchowego. Jako matka Kościoła, tę wspólnotę wierzących wspomaga w duchowych dążeniach. I w tym sensie Maryja w niebo wzięta jest, jak głosi prefacja mszalna na uroczystość w niebo wzięcia, dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i znakiem nadziei, bo pokazuje realną wartość życia nadprzyrodzonego, możliwą do osiągnięcia przez każdą z nas.